podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Mili Państwo, od dziś przez kolejne spotkania będziemy wspominać jednego z największych filozofów w dziejach, urodzonego w 1724 roku w Królewcu, Immanuela Kanta. Na temat osoby samego filozofa krąży tak wiele anegdot i przypowieści, że doprawdy od owych biograficznych faktów zaczniemy dziś nasze rozważania. Tak więc rzeczony Kant był podobno człowiekiem nad wyraz skrupulatnym, do tego stopnia, że podług jego codziennych spacerów można było regulować sobie zegarki. A powiedzenie uporządkowany, dokładny i niezmienny niczym kantowski rozkład dnia wszedł do grona niemieckich aforyzmów. Kant również, co może być szokujące, niemal nigdy nie opuścił Królewca. Tam się urodził, tam pracował i tam umarł. Jest doprawdy czymś zdumiewającym, że człowiek ten najdalej w swoim życiu dojechał do Piławy, obecnie to się nazywa Bałtyjsk w obwodzie kaliningradzkim, czyli całe 33 kilometry. W czasach, gdy najwięksi filozofowie tamtych czasów przemierzali wręcz Europę wzdłuż i wszerz, Kant nie ruszał się z Królewca nawet wówczas, gdy posadę kierownika katedry metafizyki proponowały mu największe niemieckie uniwersytety. Jedyny dłuższy pobyt za Królewcem to lata 1747-1751, kiedy to Kant w podkrólewieckiej wsi, której obecna nazwa brzmi Wiesiełowka, pracował jako nauczyciel dzieci tamtejszego pastora. Kant był przy tym pamiętliwy i złośliwy. Gdy jedna z członkiń jego rodziny weszła mu na odcisk, nie odezwał się do niej do końca życia, mimo że mieszkała zaledwie kilka przecznic dalej. Legendy krążą też na temat relacji międzyludzkich, jakie łączyły Kanta na uniwersytecie. Otóż Kant miał bardzo trudne relacje ze swym nauczycielem i poprzednikiem na katedrze w Królewcu, Martinem Knudsenem. Antypatie zresztą były obustronne. Podobno Knudsen nigdy nie wymienił Kanta, a gdy pisał o studentach, z których był dumny, Kanta pomijał. Studenci, którym sprzyjał, to Buck i Wittekamp. Byli zresztą oni wrogami Kanta. Kant był pomijany. Knudsen też nigdy nikomu go nie polecił. W liście do Eulera nie podaje go nawet na liście swoich uczniów. Knudsen miał po prostu regularnych faworytów, do których Kant nie należał. Kant mścił się za to i uciekał się do ironii. Nigdy też nigdzie nie wspomina swego nauczyciela. Bülfinger, były asystent Wolfa i współpracownik Knudsena, znany z prac dotyczących konfucjanizmu oraz quasi-teistycznego komentarza do dzieł Wolfa z 1725 roku, twierdził w swoich pamiętnikach wprost, że Kant posłużył się dziełami Knudsena. Otóż zainteresowania Bülfingera taoizmem i konfucjanizmem przejął Knudsen. Pod wpływem filozofii Dalekiego Wschodu opracował więc teorię pochodzenia świata. Twierdził tam, że świat fizyczny i świat psychiczny stanowią harmonię przeciwieństw. Knudsen nie zdążył jednak opublikować tej teorii przed śmiercią. I moi mili państwo, jak twierdzi Bülfinger, pierwszym, który po śmierci Knudsena wkroczył do gabinetu mistrza, był właśnie Kant. I jak czytamy w pamiętnikach Bülfingera, od tego momentu zaginął wszelki ślad po notatkach mistrza. Początkowo Bülfinger podejrzewał, że z uwagi na długotrwałą niechęć, Kant po prostu zniszczył te notatki. Po przeczytaniu kantowskiej kosmogonii zmienił zdanie. Stwierdził, że, i tutaj cytuję, w sposób nieoczekiwany w poglądach Kanta pojawiły się wpływy filozofii taoistycznej. Problem ten wyjaśnia jeden ze współczesnych komentatorów. On pisze, proszę państwa, tak. Ja tu przeczytam. W filozofii taoistycznej jest zasada dynamiczna Tao. Natura i dobro są tam przeciwieństwami, które jednakże harmonizują się i równoważą złożoność wszechświata przez działanie. Kant raczej nie był świadomy rozwiązań Chińczyków, ale przyswoił sobie motywy taoistyczne prawdopodobnie za czyimś pośrednictwem. To doprowadziło go do uzgodnienia pędu i energii, siły i przestrzeni, pola umysłu oraz pojęcia Boga i natury. To jedna z wielkich ironii historii, że jeden z największych myślicieli Zachodu pozostawał pod wpływem taoizmu. Koniec cytatu. Jakby na to nie patrzeć, Kant cieszył się wielkim autorytetem. Tak, iż w czasie II wojny światowej Armia Czerwona oszczędziła dom filozofa podczas nalotów na Królewiec. Miasto zostało doszczętnie zniszczone, ale dom Kanta pozostał nienaruszony. Nie ocalał natomiast domek we wsi Wiesiełowka, gdzie próbowano notabene zorganizować Muzeum Kanta z racji owego 4-letniego tam pobytu, o którym mówiłem wcześniej. Mimo, że domek przetrwał faszyzm i komunizm, od wielu lat ulegał katastrofie budowlanej. Powybijano w nim okna, ostatnio odbywały się tam regularne libacje alkoholowe bezdomnych. Wreszcie, nie tak dawno temu, kilka miesięcy temu, w marcu 2015 roku, wandale przy pomocy farb w szpreju wyrazili opinię na temat filozofa. Owocem ich wysiłków jest napis Kant Freier, po rosyjsku Kant Łoch, na fasadzie budynku. Cóż, jaka epoka, tacy myśliciele.